Udało się zgasić świece. Bracia i siostry, rozpoczynamy drugą konferencję, ale przypomnijmy sobie najpierw, co mówiliśmy na tej pierwszej. Ona dotyczyła generalnie relacji. Uświadomiła nam, że modlitwa jest relacją. Każdy z nas otrzymał swoją część pola, czyli tę relację z Bogiem. Przypominamy sobie historię Jacka, historię Piotra oraz ich ojca, który dał im w spadku po 10 hektarów pola. Ta relacja modlitwy z Panem Bogiem jest czymś bardzo osobistym, jest czymś niepowtarzalnym. I każdy z nas dostał inne pole. Inaczej tę relację z Bogiem buduje. Dlatego też każdy z nas będzie miał tę relację z Bogiem na swój sposób wyjątkową. Zostaliśmy powołani do uprawiania tej roli. Przypominamy sobie Piotra, który od czasu do czasu dochodził tylko do tego poletka, ale też widzimy Jacka, ten był po tej stronie, który regularnie, systematycznie, czy mu się chciało, czy mu się nie chciało, czy miał czas, czy mu tego czasu brakowało, ale w sposób wytrwały i systematyczny doglądał to swoje pole, a przez to nie tylko zrobił to, co powinien zrobić, wypełnił wolę Ojca, nawet przynosiło mu to nieznaną dotąd radość i satysfakcję, ale spełnił to najgłębsze pragnienie swojego Ojca, czyli stał się do Niego podobny. I o to właśnie chodzi w modlitwie. My mamy stać się do Pana Boga podobnym. Bo modlitwa to rozmowa człowieka z Bogiem, czyli z kimś, kto jest miłością, dobrocią, pokojem, czystością, wiernością, życzliwością, cierpliwością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jakby tego było mało, to jest tym wszystkim w pełni. Powiedziałbym w 100%, ale może nawet więcej niż w 100% jest tym kimś. Dlatego też według reguły, z kim przystajesz, takim się stajesz, upodabniamy się do Boga, kiedy z Nim rozmawiamy, kiedy z Nim modlimy się, wtedy oddychamy tym wszystkim. I to, co w nas jest niedoskonałe, a w Nim doskonałe, w nas ciągle się udoskonala. I Bóg pomaga człowiekowi w tym, wychodzi mu na spotkanie, bo jest spragniony relacji z człowiekiem. Ale jednocześnie człowiek spotyka Boga właśnie dlatego, że ta relacja nadaje potem człowiekowi ogromnie głęboką tożsamość. To, kim jestem, jest zależne od tego, kim jestem dla Boga. Odkryć to, to odkryć w sobie ogromnie wielką godność. Odkryć w sobie to, że nie jestem byle kim. Właśnie w relacji z Panem Bogiem, w relacji z nadprzyrodzonym, dokonuje się odkrycie mojego najgłębszego ja. I otwarcie na tę relację z Bogiem jest początkiem modlitwy. Bóg pragnie tego spotkania, powiedziałem, i to jest temat dzisiejszej konferencji. Nie tylko chcemy sobie powiedzieć, jak bardzo Bóg pragnie ze mną rozmawiać, ale też chcemy sobie powiedzieć i odkryć to, że w tej relacji Pan Bóg ogromnie człowieka kocha. A kiedy ja na tę relację odpowiadam poprzez modlitwę, to tak naprawdę odpowiadam na Bożą miłość, miłością. Pamiętacie, na ostatniej konferencji przytoczyłem taką krótką historyjkę, opowiadanie o nauczycielu, który zebrał swoich uczniów, który pytał ich, skąd się bierze modlitwa, gdzie ona ma swój początek. Jeden powiedział, że bierze swój początek z potrzeby, drugi, że z wielkiej radości, kiedy się raduje, wtedy dusza ucieka z ciasnej skorupy własnych obaw i lęków, mówił, i unosi się wysoko do Boga. Trzeci mówił, że z ciszy, kiedy wszystko we mnie staje się ciszą, wtedy może mówić do mnie Bóg. A nauczyciel powiedział, wszyscy odpowiedzieliście prawidłowo, ale pamiętajcie, że modlitwa bierze początek od samego Boga. To On ją rozpoczyna, a nie my. Jednym z najpiękniejszych obrazów modlitwy, w której widać jak na dłoni, że to Bóg tę modlitwę rozpoczyna, że to Bóg wchodzi w tę relację ze mną, z człowiekiem, jest spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni. Przypomnijmy sobie tę Ewangelię. To jest u świętego Jana zapisane w 4 rozdziale. Jezus przybył więc do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci się dała napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Tyle Ewangelia. Patrząc tak całkiem po ludzku, to spotkanie nie miało prawa się odbyć. Jezusa z Samarytanką. Jezus Bóg wchodzi na terytorium pogan, po którym jako pobożny Izraelita nie powinien w ogóle chodzić. Wybrał najgorszą godzinę dnia. 6 godzina to nasze południe. Skwar, świeci słońce, tam nie ma się gdzie schować. On wybiera taką godzinę i w tym żarze czeka na Samarytankę. On zna jej historię. Przełamał wszelkie możliwe konwenanse, bo zwyczaje żydowskie po pierwsze zakazywały rozmowy mężczyzny z kobietą w miejscu publicznym, a po drugie jeszcze z taką kobietą, patrząc oczywiście spojrzeniem Żyda w tamtych czasach. Ona żyła w jawnym grzechu cudzołóstwa. Żyła z 7 mężem. A tymczasem Jezus usiadł i cierpliwie czeka. Czeka, bo bardzo pragnął się z nią spotkać, pomimo tylu obiektywnych przeszkód, jakie powinny uniemożliwiać to spotkanie. Bracia i siostry, ta scena, oczywiście namalowana okiem autora filmu The Chosen, jest w jednym z odcinków pięknie zagrana. Myślę, że będziemy mieli ją okazję zobaczyć, jeżeli będziemy w te środy przychodzić. Skończymy ten film, ile tych śród by nie było, po 2 odcinki. Naprawdę pięknie jest namalowana. Pokazuje historię tej kobiety, oczywiście prawdopodobną historię, ale tłumaczy, jak to się stało. Jezus idzie tam, bo czeka na tę kobietę. Być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale właśnie każda modlitwa przypomina spotkanie Samarytanki z Jezusem. Przychodzimy do Niego z rozmaitych powodów, aby szukać wody, czyli, nie wiem, zaspokoić jakieś potrzeby, pragnienia. Nierzadko dzieje się to z obowiązku, czasem z przyzwyczajenia. Myślimy, że modlitwa jest przede wszystkim moją potrzebą, potrzebą mojego serca. A okazuje się, że to właśnie On czeka na mnie. Czeka pierwszy, ponieważ modlitwa jest przede wszystkim nieugaszonym pragnieniem Jezusa. Jezus pierwszy chce się z Tobą spotkać. To w Nim, możemy tak powiedzieć, jest wielki głód, pragnienie i tęsknota, które zostaną zaspokojone tylko wtedy, kiedy ja odpowiem na to zaproszenie. Inicjatorem i reżyserem każdej modlitwy jest więc sam Bóg. I choćbyś był w najgorszym stanie duchowym, opłakanym stanie duchowym, tak jak ta Samarytanka, i nawet nie wiedział, jak się modlić, nie wiedział, jak rozmawiać, czy nawet czasem jest tak, że sobie nie uświadamiamy, z kim rozmawiamy. Idę na modlitwę, modlę się, czasem bierzemy do ręki różaniec, czasem robimy to, powiedziałbym, rutynowo. Jezusowi to nie przeszkadza. Pomyśl wtedy o Samarytance, która dopiero w trakcie rozmowy z Jezusem zaczęła stopniowo odkrywać, kim jest jej rozmówca. I dopiero w trakcie tej rozmowy zapragnęła Jego samego. Pomyśl sobie teraz o osobie, z którą najbardziej lubisz spędzać czas. Zapewne jest taka osoba. Dlaczego to właśnie jest ta osoba? Proszę sobie odpowiedzieć, oczywiście w sercu. Co wnoszą w Twoje życie spotkania z tą osobą? Tę odpowiedź zachowajmy teraz dla siebie. Wrócimy do tego na końcu konferencji. Jesteśmy tu, ponieważ pragniemy rozwoju w sferze modlitwy osobistej. Chcemy doświadczyć czegoś szczególnego. Mówimy, że modlitwa jest relacją i że to Bóg inicjuje tę modlitwę, inicjuje tę relację. On jest początkiem. Bóg jest w łączności z człowiekiem i chce być w jeszcze większej łączności z człowiekiem. I tak dzieje się od stworzenia świata. Przypominamy sobie opis wyjęty z Księgi Rodzaju, 3 rozdział. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? Bóg, stwarzając człowieka, od początku pragnął trwać z nim w relacji pełnej miłości i harmonii. Pragnął nie być z nim, ale trwać z nim. Wrócimy do tego słowa jeszcze. Przechadza się z człowiekiem, a po jego upadku nadal go szuka. Po popełnieniu pierwszego grzechu woła Bóg do człowieka: gdzie jesteś? Nie odwrotnie. Plan Boży rozpoczyna się od wspólnoty Boga z człowiekiem. I wszystkie historie biblijne na przestrzeni wieków pokazują, że Bóg zawsze pragnął komunikować się z człowiekiem i nigdy nie przestał wychodzić mu naprzeciw. To pragnienie Boga współgra z najgłębszą potrzebą człowieka, który jest tak stworzony, że tylko ta relacja człowiek-Bóg czyni jego życie kompletnym i może zaspokoić najgłębsze pragnienia. Wspominałem już świętego Augustyna. Dobrze znamy ten fragment. Dla siebie nas, Panie, stworzyłeś i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Ale autor psalmu 42 powie: jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. W psalmie 62 czytamy: dusza moja odpoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie. Psalm 84. Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Bóg chce być w łączności z człowiekiem. Wiele jest biblijnych przykładów modlitwy. Ludzi, którzy są w łączności z Bogiem, na tę relację odpowiadają. Ja chcę wskazać tylko 3 takie postaci. Najpierw Mojżesza. Idziemy do Księgi Wyjścia. Jesteśmy w 33 rozdziale. Pan odpowiedział Mojżeszowi: uczynię to, o co prosisz, ponieważ jestem Ci łaskawy, a znam Cię po imieniu. Bóg mówi do Mojżesza: znam Cię po imieniu, jestem Ci łaskawy. Popatrzcie, jaka to musi być relacja, jaka bliska relacja. Mojżesz jest przykładem tej osoby, która regularnie trwa na modlitwie. Słowo Boże mówi, że rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, tak jak rozmawia się z przyjacielem. Miał swój namiot spotkania, wydzielony czas, wydzielone miejsce. Tutaj moglibyśmy się doszukiwać figury adoracji. Miał swój namiot spotkania, wydzielone miejsce, czas i nieustannie trwał w tej relacji z Bogiem. Bez modlitwy nie był zdolny do niczego. Natomiast gdy stawał się człowiekiem modlitwy, potrafił wyzwolić swój lud, poprowadzić swój lud. I Bóg uczynił go przez to wielkim pasterzem, dlatego że dał się prowadzić Panu i postawił na modlitwę. Modlitwa też dla Mojżesza była narzędziem walki, dlatego mógł być świadkiem Bożego działania, wielu cudów. Mamy gdzieś przed oczami to przejście przez Morze Czerwone, pamiętamy mannę z nieba, przepiórki. Pan posługiwał się nim i uzdalniał go do służby. I nie byłoby to możliwe, gdyby nie był człowiekiem stale tęskniącym za Bożą obecnością i przebywającym w bliskości z Panem. W 34 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy tak. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wychodził, mówił Izraelitom to, co mu Pan rozkazał. I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na twarzy Mojżesza. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Nim. Jego twarz promieniała po rozmowie z Bogiem. Człowiek modlitwy, człowiek, który doświadcza Bożej obecności, promienieje Bożym blaskiem. Warto również o tym wiedzieć. Tyle o Mojżeszu. Druga postać, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to Dawid, zupełnie z innego powodu. Autor psalmów jest przykładem człowieka tęskniącego za spotkaniem z Bogiem, tęskniącego za Jego obecnością. Dawid jest dowodem na to, że Bóg patrzy nie tyle na to, co robimy. Owszem, On widzi to, co robimy, jeżeli to jest grzech. Ale Dawid jest dowodem na to, że Bóg patrzy o wiele głębiej, patrzy do naszego serca. Choć Dawid był wielkim grzesznikiem, znamy jego grzechy, przynajmniej te, które są opisane w Biblii, to co go uratowało? Uratowało go jedno, że on mimo iż popełniał błędy, ciągle poszukiwał relacji z Panem Bogiem. On ciągle szukał Jego obecności. Po swoim grzechu powróci do Boga i miłość Dawida do Boga zwyciężyła. To, czego doświadczył na modlitwie, dało mu siłę, by wrócić. Mówimy, że autorem psalmów jest Dawid. Sięgnijmy do tych modlitw. Tam jest przecież wszystko w psalmach. Tam jest całe jego życie. Tam są wszystkie jego emocje. Tam są wszystkie sytuacje. Tam można znaleźć modlitwy w każdym stanie duszy. Zarówno uwielbienie, zarówno radosne dziękczynienie, jak i modlitwy pełne bólu, lęku i cierpienia. Popatrzcie, całe jego życie w relacji z Panem Bogiem, mimo iż dopuszczał się grzechu. Dawid przychodził do Pana w prawdzie z tymi emocjami i myślami, które w danym czasie miał w sobie. I my, czerpiąc z Dawida, również możemy w ten sposób do Boga przychodzić. I trzecia postać to Daniel. Idziemy do Księgi Daniela. Daniel, gdy dowiedział się, że spisano dokument, nie będę opowiadał całej historii, poszedł do swojego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Tam 3 razy dziennie padał na kolana, modląc się i uwielbiając Boga. Daniel modlił się regularnie modlitwą 3 razy dziennie, mimo panującego prawa, które narażało na śmierć każdego, kto będzie czcił kogokolwiek poza królem. Daniel nie bał się. Spotkanie z Bogiem, relacja modlitwy była dla niego ważniejsza. Gdy został wrzucony do jaskini lwów, nie odniósł żadnej rany. Dlaczego? Bo był w relacji z Panem Bogiem, bo był człowiekiem modlitwy. Pozostał wierny Panu Bogu i Bóg okazał jemu wierność. Nie tylko nic mu się nie stało, ale doświadczył wielkiego błogosławieństwa. Król uznał Boga w całym królestwie, a Daniel zażywał pomyślności. Drogi bracie, droga siostro, pomyśl sobie teraz, co dziś, może nie w tej chwili, ale dziś, w tym czasie, w jakim żyjesz, jest twoją jaskinią lwów, miejscem czy źródłem pewnego niepokoju. Co jest tym momentem? Co jest tą przestrzenią? Co sprawia, że mogę się poczuć jak Daniel wrzucony do jaskini lwów? A jednocześnie teraz pomyśl, że jest wyjście z tej sytuacji. Modlitwa nie tylko jest rozwiązaniem, jest odpowiedzią wprost. co robić. Dlatego, że poprzez modlitwę odkrywamy Boga, który mnie kocha. Boga, który pragnie ze mną osobistej relacji. Bóg tęskni za Tobą, pragnie zjednoczenia Jego serca z Twoim. Stale Ciebie wypatruje i jest na to spotkanie gotowy. Chce z Tobą przebywać o wiele bardziej niż Ty, niż ja. Pragniemy przebywać z Nim. I dlatego modlitwa, ze względu na to, że Pan Bóg chce ze mną być, chce mnie wyciągać z różnych sytuacji, chce, żebym promieniował Jego blaskiem, jest podstawą życia każdego chrześcijanina. Jest taka stara hasycka historia, przytoczę ją teraz, o ubogim farmerze. Kiedyś ją już opowiadałem, przeczytam ją teraz dokładnie. Ubogi farmer, wracając późnym wieczorem z rynku do domu, znalazł się na drodze bez swojego modlitewnika. Koła jego wozu odpadły w samym środku lasu, więc martwił się, że dzień ten będzie musiał upłynąć bez odmówienia przez niego modlitwy. Ułożył więc następującą: Panie, uczyniłem coś bardzo głupiego. Opuściłem dom dziś rano bez mojego modlitewnika. A pamięć zawodzi mnie tak często, że nie mogę bez niego odmówić ani jednej modlitwy. Postanowiłem więc, że 5 razy wolno wyrecytuję alfabet. A Ty, który znasz wszystkie modlitwy, poskładasz razem litery alfabetu, aby stworzyły modlitwę, której słów nie pamiętam. I rzekł Pan do swoich aniołów. To koniec historii. Ze wszystkich modlitw, które dzisiaj usłyszałem, ta jedna była niewątpliwie najlepsza, ponieważ płynęła z prostego i szczerego serca. Co nam ta historia mówi? Że ważne jest szczere serce, że ważna jest intencja. Mamy przed sobą znowu Dawida. Modlitwa osobista jest podstawą życia każdego chrześcijanina. Bez niej nie można mówić o prawdziwym chrześcijaństwie, o służbie, o życiu z Jezusem, bo właśnie modlitwa jest miejscem zaopatrywania się we wszystko, czego tak naprawdę potrzebujemy. Jest też niezbędna do działania, do owocnej służby. Nie odwrotnie. Wyobraźmy sobie, że to jest nasze działanie z Panem Bogiem, ta ręka. To, co robimy, to, co jest akcją w naszym życiu ze względu na Pana Boga. A to, ta ręka, jest moją modlitwą. Czyli czasem, który spędzam z Panem Bogiem, nigdy nie powinno być tak. Bo jak będzie tak, to się szybko wypalimy. Zawsze powinno być tak. Modlitwy powinno być więcej. Z modlitwy powinna wypływać moja akcja, czyli to moje działanie. Nie odwrotnie. To, co robimy dla Pana, nasze owoce, będą tylko wtedy przynosiły naprawdę owoce, jeżeli będą wypływały z tej osobistej relacji, czyli z mojego osobistego spotkania z Jezusem na modlitwie. Jeżeli zaburzymy te proporcje, to ta nasza służba, nasze działanie nie przyniesie pełni owoców. Szybko możemy się wypalić, bo tu nie chodzi o więcej działania dla Jezusa, ale o więcej działania z Nim. Wpływ naszego posługiwania innym będzie wprost proporcjonalny do czasu spędzonego z dala od ludzi, w obecności Pana. To wszystko są słowa klucze, trwanie, stawanie w obecności Pana, szczere serce. Słyszeliśmy o tym zapewne, jak matka Teresa z Kalkuty, gdy pewnego razu przyszły do niej siostry i poprosiły o to, żeby skróciła modlitwy poranne, miały 2 godziny adoracji, zanim poszły do trędowatych i wszystkich innych na ulicy z posługą. Mają tyle zajęć, prosiły, żeby skróciła tę modlitwę. Ona wtedy dołożyła im jeszcze 1 godzinę. To właśnie wtedy ma dopiero sens. Elizabeth George Jest taka amerykańska pisarka i mówczyni chrześcijańska, urodzona w 1944 roku. Napisała bardzo wiele książek, ponad 80 różnych książek, ale kiedy zaczęła pisać na początku lat 90., to, że tak powiem, sławę przyniosła jej książka Kochając Boga całym umysłem. I między innymi w tej książce napisała tak: codziennie żyję z jedną zdrową obawą, taką, że stracę coś, co Bóg ma dla mnie w życiu. Nie chcę być ograbiona z jakiegokolwiek Bożego bogactwa, tylko przez to, że nie poświęciłam czasu na to, aby z Nim być i słuchać tego, co do mnie mówi, przez pozwolenie, by pilne sprawy, rutyna lub cokolwiek innego ograbiły mnie z czasu dla najbardziej satysfakcjonującej, najważniejszej relacji mojego życia. To, co się dzieje w naszym życiu na zewnątrz, to, co widzą ludzie, nasza siła, owoce, one mają swoje uzasadnienie w tym, co zachodzi prywatnie między mną a Bogiem na modlitwie. I teraz kilka słów o tym trwajcie. W 15 rozdziale Ewangelii świętego Jana Jezus mówi: trwajcie we mnie, wymieniając słowo trwajcie 10 razy. Co znaczy trwać? Pozostawać, być ściśle połączonym, zadomowić się na stałe. I nie ma tu mowy o trwaniu bez osobistego spotkania z Bogiem, bez czasu spędzonego z Nim. Zauważmy, że trwać to coś innego niż być. Być można z kimś na zdjęciu. Bardzo łatwo można kogoś wyciąć, jak jest jeszcze na zdjęciu gdzieś z boku. Ale trwanie zakłada jakiś dynamizm. To nie jest coś niezmiennego. To jest coś, co żyje swoim życiem. Trwam. To zupełnie coś innego niż być. Tam się dzieje. A jednocześnie to dzieje się w konkretnej, bliskiej relacji. W trwaniu chodzi o najważniejszą w życiu relację, o relację przyjaźni. W trwaniu się tęskni, w trwaniu się szuka, pragnie obecności, kocha, zna, słucha, czeka, cieszy się obecnością osoby. Bóg takiego trwania pragnie. Otrzymujemy i czerpiemy, kiedy trwamy. Zabezpieczamy nasze duchowe zdrowie i wzrost. I Bóg zaopatruje nas w to, czego potrzebujemy. I jeszcze raz Elizabeth George: nazywam ten czas, czyli modlitwę z Bogiem, wielką wymianą. Z daleka od świata i ukryta od wzroku innych wymieniam swoje zmęczenie na Jego siłę, moje słabości na Jego moc, moje ciemności na Jego światłość, moje problemy na Jego rozwiązania, moje ciężary na Jego wolność, moje nadzieje na Jego obietnice, moje frustracje na Jego pokój. Mówię o konkretnych owocach, o tym, co daje taka, a nie inna relacja. Ja chcę zwrócić na trzy owoce, trzy takie błogosławieństwa, które wypływają właśnie z tej relacji, kiedy odpowiadamy na to Boże pragnienie, kiedy dajemy się Panu Bogu w tej modlitwie poprowadzić. Bardzo praktycznie. Pierwsze, nasza relacja z Panem Bogiem się pogłębia. Po pierwsze, poznajemy Pana Boga, poznajemy Jego przymioty, charakter. Nasza wiara nie ma innej drogi, po prostu wzrasta. Modlitwa zapewnia miejsce w tej relacji wyładowania naszych brzemion i ciężarów. W pierwszym liście świętego Piotra czytamy: wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Przerzuca się troski na kogoś, komu na nas zależy, a jeżeli komuś na nas zależy, to jest relacja bardzo bliska. To już bardzo wiele znaczy. Przypominamy sobie Mojżesza na początku dzisiejszej konferencji. Znam Cię po imieniu, jestem dla Ciebie łaskawy. Na modlitwie oddajemy Panu Bogu nasze ciężary, a On daje nam doświadczenie wolności. Ciekawe zdanie w tym kontekście wypowiedział Oswald Chambers. Dawno temu zmarł, bo w 1917 roku był szkockim duchownym, nauczycielem akademickim. pisarzem religijnym, kapelanem wojsk brytyjskich w Egipcie podczas I wojny światowej. Bardzo ciekawy człowiek. Odkryłem go przy okazji przygotowywania się do tej konferencji, ale ciekawostką jest to, że publikacje jego tekstów powstały na podstawie scenopisów wypowiedzi ustnych sporządzonych przez jego żonę. A mówił fantastyczne rzeczy. Między innymi w tym kontekście powiedział tak. Jak wielbłąd klęka przed swoim panem, aby ten zdjął z niego ładunek, tak klęknij przed panem na modlitwie i pozwól mu zdjąć twój ciężar. Regularna modlitwa uczy nas nie panikować, ale na bieżąco oddawać Panu swoje problemy i trudności. Doświadczamy bliskości Boga i Jego zawsze dostępnej obecności. Ta relacja się pogłębia. Drugie błogosławieństwo, drugi owoc wypływający z takiej modlitwy to zmiana życia. Ten regularny czas spędzony na modlitwie uczy nas upadabniać się do Jezusa, wzrastać w świętości. Na początku powiedziałem dziś, że skoro Bóg jest pełnią dobra, miłości, pokoju i tak dalej, kiedy ja z Nim rozmawiam, zaczynam oddychać Nim, staję się do Niego podobny, upadabniam się do Niego, moje życie musi się zmieniać. Nie ma innej drogi. To jest jedyny kierunek. Modlitwa uczy zmiany ludzkiego myślenia na myślenie Bożymi kategoriami. Uczy nas podejmowania właściwych decyzji, kiedy spotykamy się z Bogiem codziennie na modlitwie, kiedy oddajemy Mu wszystkie sprawy, pytamy o Jego wolę względem nas. Odnośnie różnych spraw, tych małych, dużych, gdy nachodzą nas różne wydarzenia, o które się modliliśmy, możemy cieszyć się trwałą pewnością, że Bóg wypełnia w naszym życiu swoją wolę. Zmiana życia, czyli zmiana relacji z innymi. Na modlitwie Bóg kształtuje nasze serca, naszą postawę względem innych. Uczymy się przez to kochać taką miłością, jaką ukochał mnie Bóg. I ostatecznie ta modlitwa daje też zadowolenie. Bóg błogosławi nam w tych sprawach, dając nam pokój serca. I trzecie błogosławieństwo, już bardzo krótko. Nie tylko zmiana życia, ale i zmiana historii. Ktoś powiedział, że modlitwy zmieniają świat. Nie, modlitwy zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat. My dzięki temu, że się modlimy, sami się zmieniamy, przez to zmieniamy świat. Modlitwa więc nie tylko pogłębia naszą relację z Bogiem, ale przemienia nas i nasze życie, a przez to zmienia historię, zmienia bieg wydarzeń, zmienia nasze i innych losy. I można by tutaj mnożyć wiele przykładów ludzi, którzy w relacje z Panem Bogiem weszli. Jak zmieniło się ich życie, jak zmieniła się historia wokół nich. Sam apostoł Paweł jest takim przykładem, biblijnym przykładem. Szaweł, Paweł, jak zmieniło się jego życie i historia, jak się zmieniła dzięki niemu. Bracia i siostry, podsumujmy. Powróćmy do pytania, które gdzieś tam na początku pojawiłem. Z pewnością są w Twoim życiu takie osoby, z którymi lubisz spędzać czas, bardziej niż z innymi. Ale tym, który najbardziej oczekuje na spotkanie z Tobą i który może dać Ci najwięcej, jest Bóg. Jeszcze więcej niż ci, z którymi lubisz spędzać czas i ci, którzy lubią spędzać czas z Tobą. Pan Bóg pragnie jeszcze głębszej i większej relacji z każdym z nas. Jeśli więc nigdy tak naprawdę prawdziwej modlitwy w Twoim życiu nie było, dziś jest czas, by ją rozpocząć. Jeżeli przeżywasz kryzys w tej dziedzinie, może zaniedbałeś modlitwę, to Bóg chce Cię odnowić. To jest to czas, aby odnowić to, co gdzieś zostało zaniedbane. Jeśli modlitwa osobista jest już obecna w Twoim życiu, to Bóg chce Ci pokazać, jak ją pogłębić. Niezależnie od tego, w jakiej jesteś sytuacji dziś, jakie dźwigasz ciężary, Bóg pragnie dokonywać w Twoim życiu czegoś zupełnie nowego. Dlatego jedną rzecz zrobić trzeba. Przede wszystkim modlić się. On chce, byś doświadczył tej modlitwy jako klucza do zwycięstwa i podstawowej siły Twojego życia. Kochający Bóg nieustannie pragnie spotkania z człowiekiem, by przemieniać jego życie, by przemieniać moje życie, by przemieniać Twoje życie. A skoro modlitwa jest inicjowana i skoro jest działaniem Boga, dokonującym się przy naszej, mojej, Twojej pomocy nieodwrotnie, to każdą modlitwę powinniśmy zaczynać od uświadomienia sobie właśnie tego istotnego faktu. To nazywa się stawanie w Bożej obecności. Jest to świadomość, że znajduje się w obecności żywego Boga. Rozpoczynam modlitwę, ale to On jest obecny już. To On tylko czeka, aż ja się na Jego pragnienie bycia ze mną otworzę. I to już nie jest monolog. To już jest rozmowa z Bogiem, który jest blisko, który Ciebie widzi, słyszy i już czeka na spotkanie z Tobą. Podczas tego spotkania jesteś wyczekiwany przez Niego, chciany, wytęskniony. I to bez względu na to, powtórzę to jeszcze raz, bez względu na to, jaki jest stan Twojego ducha, bez względu na to, jak bardzo jesteś obciążony czymś, czy grzechem, czy roztargnieniem, czy brakiem pobożnych myśli i tak dalej. Wchodząc w modlitwę, wchodzę w czas, w którym Bóg zaprasza do swojego świata. Traktuje Cię jak przyjaciela. Chce, abyś promieniował Jego obecnością i aby inni to zobaczyli. Nigdy nie zaczynajmy modlitwy, dopóki nie uświadomimy sobie właśnie tej miłującej Bożej obecności. Uchroni to nas, uchroni to Ciebie, mnie, przed wieloma pokusami, takimi jak pokusa straty czasu przeznaczonego na modlitwę, poczucie niedoskonałości mojej modlitwy lub odwrotnie, przesadne zadowolenie z modlitwy, czy powierzchowność, czy rutyna. Zaczynam od uświadomienia sobie, z kim i kto, kto już siedzi przy studni i kto już na mnie czeka. Przypominamy sobie Mojżesza, przypominamy sobie Samarytankę, przypominamy sobie Dawida, przypominamy sobie Daniela. Bóg pragnie się z Tobą dzisiaj spotkać. Nawet nie musisz nic mówić. Wystarczy Twoja obecność w Jego obecności. I tyle na dzisiaj. Jest długo, no ale tak miało być. Więcej grzechów nie pamiętam, za te nie żałuję. Zapraszam za tydzień. Tak naprawdę teraz powinniśmy na chwilę uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem i Panu Jezusowi powiedzieć o tym, co usłyszeliśmy i co się zrodziło w naszych sercach. Nie będę wystawiał Najświętszego Sakramentu, ale w ciszy chwilę można zostać, żeby spróbować Jemu oddać to, co gdzieś tam w moim, w Twoim sercu teraz się zrodziło. Dziękuję.